naukę rekolekcyjną o miłosierdziu chciałbym zacząć od opowiadania baśni, bajki Christiana Andersena zatytułowanej Coś. Mniej więcej, tak trochę skracając, było czterech braci i pewnego dnia postanowili, że każdy z nich w życiu zrobi coś wielkiego. Pierwszy postanowił robić cegły. To jest konkret, to jest coś. Drugi mówi, cegły to jest nic, ja będę budował domy, to jest dopiero coś. W domach ludzie mieszkają. Trzeci mówi, to jest nic, ja zrobię coś wspaniałego, ja będę projektował całe miasta. A czwarty mówi, to jest nic, ja to dopiero zrobię coś, ja będę krytykował. Cała baś jest bardzo genialna. Na końcu kończy się tak, że idą do nieba. Jeden wchodzi, no bo robił konkrety. Drugi wchodzi, trzeci wchodzi. Czwarty chce wejść do tego nieba, a Piotr mu mówi, że do nieba można wejść, jeśli się w życiu coś zrobiło konkretnego. Że dopóki nie zrobisz czegoś konkretnego, my cię nie przepuścimy. I ten czwarty brat sobie tak myśli. Boże, jaki ten Piotr jest brzydki. Ja go nie pasuję na ten urząd. Przecież mógł być bardziej ktoś elokwentny, lepszym PR-em. Poza tym bardzo nieładnie się wypowiada. No nie do końca składa te zdania, gdzie go uczyli w szkole. I tak sobie myśli na głos, myśli sobie po prostu po cichu bardzo wiele przeciwko Piotrowi, ale nie powiedział tego na głos. I to już było coś. Bajka bajką, nie? Natomiast chciałbym w czasie tej ostatniej konferencji, żebyśmy właśnie chwycili się tego coś. Żeby po rekolekcjach zostało coś, coś konkretnego. Żebyśmy nie byli jak w tych słowach Jezusa porównani do ludzi, którzy budują na piasku. Posłuchali, poszli sobie, zapomnieli. Dopiero kiedy człowiek zaczyna wprowadzać w życie, to dopiero wtedy zaczynają się rekolekcje, dopiero wtedy jest trud i wtedy jest ciężko, ale wtedy też są owoce. Coś. Co można zrobić po rekolekcjach? Oczywiście każdy z nas może już podjąć jakieś postanowienie, czy mieć jakieś myśli, ale chciałbym jeszcze podzielić się takimi siedmioma konkretami. Być może kogoś z was zainspirują do tego, żeby zrobić coś. Po pierwsze, uczynki miłosierdzia co do ciała i duszy. Papież Franciszek w bulli otwierającej rok miłosierdzia i misericordie Vultus pisze tak. Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu bóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia. Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli uczynki miłosierdzia. Warto wrócić do domu, przemyśleć jeszcze raz, jakie są te uczynki miłosierdzia i wybrać chociażby może jeden jako taki przewodni motyw tego roku miłosierdzia. Może grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. A może jakiś uczynek co do ciała, głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych grzebać. Może warto by wybrać jeden z tych uczynków i powiedzieć, to jest mój motyw przewodni na rok miłosierdzia. Może nawet jakiś inny, nie nazwany tak konkretnie, ale twój uczynek miłosierny. Idę do fryzjera przed świętami we Włoszech. Nie wiedziałem do końca, o której jest czynny. Wchodzę, pytam się, do której będziecie otwarci? Do 18. Ale możemy cię teraz ostrzec. Ale ja mówię, ale ja nie wziąłem pieniędzy ze sobą. A to nie ma problemu. Ja mówię, jak to nie ma problemu? No bo jak będziesz kiedyś przychodził, to nam podrzucisz. A ja mówię, poważnie. Ja mówię, żywi, obcy człowiek. I fryzjer ci mówi, że a kiedyś przy okazji podrzucisz mi pieniądze. No, przyznam się szczerze, że rozbroił mnie. W jednym tygodniu, w dwóch różnych sklepach, trzy różne osoby przepuściły mnie. A, ty masz tylko jogurt, ty masz tylko owoce. Proszę bardzo, ja mam tutaj duże zakupy. pewno to robicie często, ale takie małe gesty pokazują, że niesamowicie wprowadza się taką atmosferę życzliwości, dobra, że nie wszystko jest takie wykalkulowane. Długo nie zapomnę, kiedyś w Krakowie wjechałem w ulicę jednokierunkową, ale w przeciwnym kierunku. No nie widziałem mnie. Była zima, dosyć było ciasno i po prostu jadę tym autem, a naprzeciwko ktoś jedzie oczywiście w słusznym kierunku i nie chce się zatrzymać, nie? Ja sobie myślę, co za idiota, jedzie mi prosto na maskę, przecież będzie wypadek, nie? Więc po prostu zjechałem jak mogłem po prostu na ten chodnik, żeby go przepuścić, zmieścić się. On jak był na mojej wysokości, zatrzymał się samochodem, otworzył szybę, starszy pan, i takim wdzięcznym, miłym głosem powiedział: przepraszam, czy nie zauważył pan, że jedzie pan na drodze jednokierunkowej w przeciwnym kierunku? Powiem, no takie to było słodkie, że do dzisiaj pamiętam, że on mnie tak umiał skląć, albo przynajmniej no tak oszalić, no bo kto to widział, po prostu jeździć pod prąd, nie? Czasami ludzie mają taki naprawdę geniusz robienia dobrych uczynków, bycia życzliwym, pokazywania tej dobroci. Możemy na coś postawić w tym roku, żeby to był konkret roku miłosierdzia. Druga sprawa. Może coś z jubileuszem. Jubileusz w Piśmie Świętym to był taki czas, taki rok, kiedy własność prywatna jakby wracała do właściciela. Oznajmijcie wyzwolenie dla mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz. Każdy z was powróci do własności. Księga Kapłańska 25, 25 rozdział, ten sam rozdział. W roku jubileuszowym każdy powróci do swej własności. Co to znaczy powrócić do swojej własności? Być może są tu tacy między nami, którzy coś ukradli. Mają coś w domu, co nie jest ich. Może książki muszą oddać do biblioteki albo jakimś znajomym. Może wasi rodzice źle się podzielili spadkiem i w domu dlatego są kłótnie, że ty masz, bo niby dostałeś, ale tak naprawdę ktoś przez to cierpi. Może jest coś takiego, że ty kradniesz po prostu, że ty kradniesz, nie? Nie płacisz podatków tak jak trzeba. Oczywiście o abonamencie już zapomniałeś, bo telewizja jest taka czy taka. Już nie przejmujesz się oprogramowaniem komputerowym czy innym. Może by przemyśleć sprawę, czy to, co ja mam w domu, czy to jest moje. Czy to jest moje? To jest jakby pierwsza dziedzina własności. A druga dziedzina własności, być może ja komuś coś pożyczyłem. Być może ktoś jest u mnie dłużnikiem i ja mu to daruję. Ja mu w tym roku powiem, a nie umrę z głodu, obejdę się bez tego. Zacznijmy ten rok od nowa, żebyś ty miał spokój, że nie masz długów i ja, żebym miał też spokój, że nie mam po prostu dłużnika. Jest jubileusz. Wrócić do własności. Mieć takie poczucie, że to, co mam, jest moje, że nikomu nic nie zalegam i nikt mi nic nie zalega. Odpuścić albo oddać. Kolejna sprawa, trzecia, to jest kwestia bramy. Słyszycie pewno często, że w roku jubileuszowym otworzono bramy, otworzono drzwi bazylik świętych, ale też w wielu diecezjach całego świata, w wielu kościołach otwiera się tak zwane bramy miłosierdzia. I dzisiaj brama miłosierdzia, tak jak w Krakowie mamy w Łagiewnikach, w Centrum Jana Pawła II czy w Kościele Mariackim, te bramy miłosierdzia to jest taki genialny znak, że ja przechodzę przez drzwi i tak jakbym się decydował na takie zanurzenie w miłosierdziu. Jest symbol, my jesteśmy ludźmi cielesnymi, potrzebujemy znaków. Przechodzę przez drzwi, chcę być w świecie miłosierdzia. Ale chciałbym, żebyśmy wrócili trochę do bramy w tym znaczeniu pierwotnym. Otóż w Piśmie Świętym brama miasta, to było miejsce, gdzie odbywały się sądy. Gdzie odbywały się sądy? Nie było wtedy rynków, nie było wtedy głównej ulicy Cardo, tak jak przy konstrukcji miast w Cesarstwie Rzymskim. A raczej w starożytnym Izraelu miasta były tak zbudowane, że całe życie miejskie gromadziło się czy skupiało wokół bramy. Świetnie to widać w Dan, jak pojedziecie do Ziemi Świętej, czy byliście. Jest przepiękne miasto z VIII wieku, odkopane, i właśnie widać tam, jak ta brama funkcjonowała. Było miejsce na spotykanie się, ale też na sądzenie się. Przejść przez bramę, czy mieć bramę miłosierdzia, to trochę też przemyśleć sprawę naszego sądzenia. Jak ja sądzę? Co to znaczy przemyśleć sprawę sądzenia? Po pierwsze, może by w roku miłosierdzia zacząć czytać, że zanim osądzę, na przykład zanim powiem, że wyprawy krzyżowe zrobiły tyle i tyle, to przeczytam przynajmniej 2-3 książki na ten temat. Zanim powiem, że ten rząd jest do niczego, albo opozycja jest do niczego, albo ta gazeta jest do niczego, albo ten człowiek jest do niczego, może coś poczytam na ten temat. Żeby nie sądzić bezpodstawnie, a może po prostu przyjmę sobie zasadę, że w tym roku postaram się mówić w cztery oczy. Postaram się, nawet jak gdzieś obgaduję, to jednak mówić w cztery oczy, no bo przecież jest nawet taki uczynek miłosierdzia co do duszy. W rodzinnej miejscowości ksiądz proboszcz był ponad 40 lat proboszczem i znał wszystkich mieszkańców. Ksiądz wikary przyjechał, ostatni jego wikary, i odprawiał mszę świętą i zapomniał przeczytać intencji tej mszy świętej. Ksiądz proboszcz po mszy świętej, jak już wikary wrócił do zakrystii, zaczął na niego może nie krzyczeć, ale dosyć mocno mówić: mój księże, dlaczego to ksiądz zrobił? Nie może ksiądz takich rzeczy robić, bo ludzie po pierwsze chcą, żeby czytać, a po drugie, gdyby ksiądz wiedział, co to za kobieta zamawiała tę mszę świętą, to by ksiądz nawet ze strachu przeczytał. No ja gorszej jędy nie znam. No i w tym momencie, jak on zaczął o niej mówić, wchodzi kobieta do zakrystii. On jej nie widzi, bo stoi tyłem do niej. Wikary ją widzi, ale jej jeszcze nie zna, a proboszcz nawija, nie? Ja tu jestem 40 lat, różne osoby poznałem w życiu, ale większej po prostu tu ja jędzy nie spotkałem. Ona jest taka i taka, ona robi to i robi to i to. No i tak gada, ale to tak trwało, wiecie co, z 5-6 zdań. Byłem wtedy lektorem i w pewnym momencie on się odwraca, patrzy na nią i taka mega konsternacja. I tylko mówi takim głosem: Staszka, słyszałaś, co mówiłem? A ona tylko kiwnęła głową: słyszałam. Podszedł do niej, przytulił ją i mówi: nie gniewaj się, ale ty jesteś taka. Oczywiście nie zawsze taka sytuacja, czy sytuacja nie musi wymuszać na nas coś takiego. Natomiast chodzi o to, żeby być może przestać właśnie obgadywać za plecami. Przestać po prostu robić takie rzeczy i powiedzieć sobie: tak, mój sąd, moja brama miłosierdzia w tym roku będzie polegała na tym, że albo będę mówił w cztery oczy, albo po prostu nie będę mówił. No po co? Nie będę mówił. Brama. Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi, jak mówi psalmista. Czwarta sprawa, sprawiedliwość. Może to jest przewrotne, ale być może w roku miłosierdzia warto by postawić na sprawiedliwość. W bulli papieskiej Misericordiae Vultus papież pisze: sprawiedliwość to tylko pierwszy krok, konieczny i nieodzowny, ale Kościół potrzebuje się wznieść ponad to, aby osiągnąć cel wyższy. Nie jest tajemnicą Polichinela, że sprawiedliwość jest konieczna, nieodzowna, że ona jest pewnym fundamentem. I papież bardzo często, nie tylko w tym dokumencie, ale zdaje się, że zakładać, że sprawiedliwość już jest. Sprawiedliwość już jest. Natomiast jaki jest problem? Problem jest z miłosierdziem. Że myśmy sprawiedliwość potraktowali tak legalnie, tak rygorystycznie, że ludzie z powodu tego cierpią. Że ludzie z tego powodu cierpią. Natomiast trzeba by sobie zadać pytanie, czy czasami w moim życiu problem nie polega na tym, że ja nie jestem po prostu sprawiedliwy. W przypowieści o robotnikach z winnicy, takiej bardzo dziwnej, kiedy gospodarz daje jednego denara nawet tym, którzy pracowali godzinę, proszę zauważyć, że on umówił się o jednego denara za całą dniówkę. I jak przyszli po całym dniu, to im wypłacił jednego denara. Oczywiście dał też po jednym denarze tym, którzy pracowali godzinę, ale nie skrzywdził tych, z którymi się umówił o denara. Jest bardzo wielkim niezrozumieniem miłosierdzia, gdyby ten gospodarz zabrał tym, którzy mają denara, połówkę, powiedział: wiecie co, dajcie tym, co pracowali godzinę, no bo im też się należy, nie? Znaczy, bo oni są biedni, oni z czego mają po prostu mieć? Miłosierdzie nie może wyrastać z niesprawiedliwości. Nie mogę jako pracodawca wziąć pracownikom pensję i powiedzieć: wiecie co, nie gniewajcie się, ale nie dostaniecie na święta, bo ja dam ubogim. Nie, 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 nie. To nie jest miłosierdzie. To nie jest miłosierdzie. I być może problem jest taki, żebym ja przemyślał sprawę sprawiedliwości. Bo być może ludzie są skłóceni, ludzie są po prostu niepogodzeni, ludziom trudno wybaczyć, nie dlatego, że nie wiadomo co jest, ale jest wielka po prostu niesprawiedliwość. Jeżeli ja będę przyczyną niesprawiedliwości, a zacznę od ludzi wymagać miłosierdzia, to jestem strasznym cynikiem, bo to jest niesamowity cynizm. To jest niesamowity cynizm być niesprawiedliwym, a mówić o miłosierdziu. Więc być może to jest czas w tym roku na zwykłą sprawiedliwość. Ja naprawdę nie rozumiem, nie znam się na prawie polskim, ale nie rozumiem, jak można funkcjonować w kraju tak, że ludzie potrafią pracować, jak wielu pracuje i na przykład zapłatę dostają za 7-8 miesięcy. Jak można tak po prostu funkcjonować? To jest absurdalne, można powiedzieć. Jak można tak funkcjonować? Kolejna sprawa. Dzienniczek siostry Faustyny. Być może w tym roku dobrze by było co zrobić, po prostu przeczytać dzienniczek siostry Faustyny. W czasie swoich studiów zagranicznych, przez te 8 lat, byłem może w 20 kilku parafiach różnych, w kilku różnych krajach. Stany Zjednoczone i Niemcy, i Francja, i Anglia, i Irlandia, i Włochy zwłaszcza. I przyznam się szczerze, że w żadnej parafii, w której byłem, nie brakowało obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Nawet w Izraelu, w parafii hebrajskiej, jest Pan Jezus, podpis po hebrajsku. W parafii arabskiej jest Pan Jezus Miłosierny i jest podpis po prostu po arabsku. Jezu, ucham Tobie. Myślę, że nie ma lepszego towaru eksportowego polskiego jak Jezus Miłosierny. Nawet jak w Nottingham nie wiedzieli nic o siostrze Faustynie i nawet nie wiedzieli, że ten Pan Jezus Miłosierny jest polski, no to odmawiali koronkę do Miłosierdzia Bożego codziennie. Czy niektórzy przynajmniej nie wiedzieli. Więc może by z okazji tego Roku Miłosierdzia powiedzieć, przeczytam dzienniczek siostry Faustyny. Nie zawsze jest prosty, nie zawsze jest łatwy, ale przeczytam. W 164 punkcie czytamy dzienniczka, ile razy chcesz mi sprawić radość, to mów światu o moim wielkim miłosierdziu. Ile razy chcesz sprawić radość, mów światu o moim wielkim miłosierdziu. Przeczytam, bo chcę się dowiedzieć, co to jest miłosierdzie, zrozumieć go bardziej. Na pewno się więcej dowiecie z dzienniczka niż z rekolekcji. Więc być może to jest ten konkret na rok miłosierdzia. Kolejna sprawa, szósta. Być może w tym roku miłosierdzia, czy po tych rekolekcjach, trzeba by zająć się, wykorzystać ten fenomen, jaki nazywa się Światowe Dni Młodzieży. Trochę wczoraj o tym mówiłem, ale dzisiaj zwrócę uwagę globalnie na zainteresowanie się młodzieżą. Nie chcę, bo bardzo też nie lubię jakiegoś narzekania i wiadomo, że wszyscy musimy zaufać opatrzności Bożej, ale czasami tak, może jako człowiek nie do końca wielkiej wiary, to tak sobie myślę, Panie Boże, 1050 lat w Polsce ludzie wierzyli w Boga. Stracili niepodległość, stracili nieraz życie, stracili nieraz pieniądze, stracili nieraz cnotę, popełniali takie grzechy, jakie my w życiu nie będziemy popełniać, ale jednego na tej ziemi ludzie nie stracili przez 1050 lat, nie stracili wiary. A rodzi się takie wrażenie, że przychodzi pokolenie, które może nawet mniej grzeszy, ale nie wierzy. I teraz my mówimy, a nic się nie stanie. No nie wiem. Jeżeli dziecko mówi do swojego ojca, tato, ty nie jesteś moim tatą, mamo, ty nie jesteś moją mamą, to ja myślę, że żaden ojciec, żadna matka nie powie, a nieważne, że tak mówi, ważne, że jest dobrym człowiekiem. Jeśli tracę wiarę w to, że Bóg jest moim ojcem, jeżeli nie przyznaję się do tego, kto mnie stworzył, to już jest bardzo poważna sprawa. My bardzo kładziemy nacisk na moralność, żeby być moralnie w porządku. Ale może to jest też rok na to, żeby położyć nacisk na wiarę. Dziecko drogie, no grzeszy się zdarzają, będą się zdarzać, ale jednego nie trać, no nie trać wiary, że nie jesteś sierotą. Masz Boga Ojca. To jest fundamentalna wiara. Ja wiem, że nie można wierzyć za kogoś, nie można ludzi zmusić, ale może by się jakoś bardziej zainteresować tą młodzieżą, może się modlić za nich, może porozmawiać, może po prostu, wydaje się, że jesteśmy na jakimś zakręcie historii i za ileś lat może się okazać to, co się okazało w Irlandii. Jak mówił ksiądz, proszę księdza, kiedy byłem na prezbiterem, 70% ludzi chodziło do kościoła, a jak miałem 50 lat kapłaństwa, to już tylko 10 czy 15%. jeszcze powiedział takie dwuznaczne zdanie: myśmy nic nie robili, a ludzie przestali chodzić do kościoła. Myśmy nic nie robili, a ludzie przestali chodzić do kościoła. Jest dużo winy w tym naszej, to prawda, czy przede wszystkim naszej księży. A żeby jednak zainteresować się może swoją rodziną, swoimi najbliższymi. Przecież to jest niesamowite, jak jedna z parafii w diecezji krakowskiej prowadzi rekolekcje. 1500 ludzi chodzi na naukę dla dorosłych. Dla dzieci jest 150 osób prawie na nauce dla dzieci. Nauka dla młodzieży, godzina 19, przychodzi 6 osób. 8000 parafia, 6 osób. Oczywiście to nie jest mało, dobrej 6, nie? Ale czy to nie pokazuje, że oni ani nie słuchają rodziców, ani dziadków, ani księży, że jest jakiś może problem? Jest bardzo dużo wspaniałej młodzieży. Jest bardzo dużo też wspaniałej młodzieży, która nie wie, że tu nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby może spróbować coś zrobić w tym kierunku, żeby nie mówić, a no takie czasy, co ja zrobię. Jak ostatnio słucham malarza znajomego, który mówi, proszę księdza, no muszę dorabiać po godzinach, bo moja córka, co prawda mieszkam w Krakowie, ale moja córka się wyprowadziła po maturze, bo ona chce mieszkać ze swoim chłopakiem. No to pani płaci jeszcze za to, że ona mieszka przed ślubem z chłopakiem? No tak, no bo z czego ona ma zarabiać, jak ona dopiero studiuje? To ja mówię, niezły numer, nie? Że rodzice jeszcze płacą dzieciom za to, że one sobie mieszkają razem, no. Dochodzimy nieraz do pewnego rodzaju, nie wiem, absurdów, nie absurdów, może by się jakoś zainteresować młodzieżą z okazji roku miłosierdzia, roku jubileuszowego. Jeszcze jedna sprawa na koniec, jeden konkret. Może by coś zrobić z odpustami. Odpusty. Nie tylko w związku z rekolekcjami, ale przede wszystkim z rokiem jubileuszowym jest związany odpust. Odpust to jest darowanie kar, które związane są z popełnieniem przestępstwa. Wiecie, że jak idziemy do spowiedzi, to Pan Bóg nam odpuszcza grzechy, ale nam nie daruje kary. Tak jak Jan Paweł II. Kiedy Ali Akcza chciał go zabić, to Jan Paweł poszedł do więzienia i mu przebaczył. Ale Ali Akcza przesiedział 20 lat w więzieniu. Dopiero wypuścili go po 20 latach, zresztą na prośbę Jana Pawła II. Papież Franciszek mówił o miłosierdziu, ale jak wyszły przecieki w Watykanie i okazało się, że dwie osoby popełniły malwersację, to teraz są postawieni pod sąd i grozi im od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. I trochę to tak wygląda dziwnie, nie? Że miłosierdzie miłosierdziem, ale swoje musisz odsiedzieć. Natomiast odpust polega na tym, że ja ci właśnie daruję, ja ci wybaczam, ale daruję ci nawet karę. Ty nie musisz siedzieć w tym więzieniu, nie musisz pokutować. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, że jeśli ja uzyskam odpust zupełny, Wojtek Węgrzyniak, to w tym momencie, kiedy umrę, to ja nie pójdę do żadnego czyśćca, ja pójdę do nieba. I możemy rzeczywiście skorzystać z tego, żeby korzystać z tych odpustów. Wiemy, jakie są warunki. Trzeba być w stanie łaski uświęcającej. Pomodlić się w intencji Ojca Świętego. Odmówić Ojcze nasz, wierzę w Boga. I teraz zrobić coś, co jest, można powiedzieć, związane z odpustem. Czyli albo pojadę do tego kościoła jubileuszowego. Tam mogę uzyskać odpust zupełny. Można też uzyskać, odmawiając różaniec. Odmówić całą część różańca. Pół godziny adoracji, pół godziny czytania Pisma Świętego. Udział w rekolekcjach. Jest trochę tych sposobów zainteresować się tym, dlatego że mamy dwie formy. Odpust zupełny można uzyskać za siebie albo za kogoś zmarłego. I na przykład zrobić sobie taką listę zmarłych z rodziny, bliskich, znajomych. Dzisiaj za tego odpust, bo można uzyskać jeden odpust dziennie, nie więcej. Oczywiście to wygląda trochę na buchalterię. I wielu z nas kojarzy się to bardzo niedobrze, bo był protestantyzm, było sprzedawanie odpustu, był jakiś problem w kościele. No ale ludzie, jest XXI wiek. Papież mówi, że jest taka możliwość uzyskania odpustu. To czy ja nie będę wierzył? Jeśli Chrystus powiedział swoim uczniom, cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie, to mi zostaje albo niewiara w Chrystusa, albo wiara w Kościół też. Wierzę Chrystusowi, to wierzę też w Kościół. I wierzę gorąco w to, że jeżeli dzisiaj przyjmę Komunię Świętą, powiem, ja nie chcę mieć żadnego związku z żadnymi grzechami i ja naprawdę ofiaruję ten odpust w intencji kogoś zmarłego albo mnie samego siebie, to jestem pewny nie tylko zbawienia, ale pewny tego, że nie będę musiał cierpieć w czyściu. To jest taka trochę zapomniana nauka, ale zachęcam, może w roku właśnie jubileuszowym, żebyśmy wrócili do odpustów, do tego wspaniałego daru, który daje nam Bóg przez Kościół, zarówno nam samym, jak i naszym zmarłym. Niech to może wystarczy, bo już dużo było słów. Bardzo Wam dziękuję. Jeśli kogoś uraziłem, czy jakoś zrobiłem przykrość, to bardzo przepraszam. Nie było ani takiej intencji, ani zamiaru. Proszę Was o modlitwę w mojej intencji. Dziękuję za obecność, cierpliwość. Módlmy się za siebie nawzajem. I prośmy Pana Boga, żeby nam pokazał to miłosierdzie namacalnie. Bo mówić to jest mówić, natomiast doświadczyć miłosierdzia i dzielić się nim z innymi, to jest dopiero najpiękniejsze piękno z tajemnicy Bożego i ludzkiego miłosierdzia. Amen.